I tak, drodzy braterstwo, przybliżył się czas naszego drugiego wykładu. Mieliśmy krótką przerwę i myślę, że zmienimy temat na inny. Ten będzie nazywał się Sądy wieku tysiąclecia. Oprzemy go na Mateuszu 5:22. Nasz Pan zapowiedział takie sądy. Jak wykaże treść naszego wykładu w trakcie jego prezentowania, chociaż będziemy mówili o sądach wieku tysiąclecia, to treść będzie dotyczyła także nas, żyjących obecnie w wieku Ewangelii. Ale ja wam mówię, słowa naszego Pana, że każdy, kto się gniewa na brata swego, w wielu rękopisach mamy tu dodatek jeszcze bez powodu, gniewa się bez powodu, niektóre rękopisy mijają, niektóre podają, będzie podległy sądowi. A ktokolwiek rzecze bratu swemu raka, później wyjaśnię, co się kryje pod tym słowem, będzie podległy Sanhedrynowi. A ktokolwiek rzeczy moros, znowu zachowuję greckie słowo, później znowu wyjaśnię, będzie podległy ogniowi Gehenny. Takie słowa nasz Pan wypowiedział u Mateusza 5:22. Żydzi mieli takie powiedzenie, że jeśli ktoś popełni pewne wykroczenie, to znajdzie się w niebezpieczeństwie popełnienia wykroczenia jeszcze poważniejszego chwilę później. No i to jest prawda. Każdy, kto postępuje źle, to każdym złym uczynkiem gwarantuje sobie kolejny zły uczynek i to zwykle jeszcze gorszego kalibru niż ten poprzedni, bo następuje rozwój i w kierunku dobrym, i w kierunku zła. Cokolwiek powtarzamy, utrwala się w naszych charakterach i tym łatwiej nam powtórzyć tą rzecz później po raz kolejny. Czy dobrą, czy złą. Dlatego dobrze jest dbać o to, co robimy, co mówimy. Szczególnie jeżeli chcemy rozwijać nasze charaktery, dbajmy o to, żeby to były rzeczy dobre same. W ten sposób ułatwiamy sobie kolejne dobre rzeczy, a nawet jeszcze lepsze, bo będzie nam łatwiej dobrą rzecz powiedzieć i zrobić w przyszłości, jeżeli wcześniej zrobimy to na niższym poziomie. Nasz Pan skorzystał z tego sposobu rozumowania, stopniowania i wypowiedział słowa naszego tekstu, gdzie pokazuje różne, jak widzimy, coraz poważniejsze kary, jakie grożą za naruszenie czego? Sprawiedliwości albo złotej reguły. Bo złota reguła i sprawiedliwość to jedno i to samo. Jak wiemy, ziemskie Jeruzalem było typem tego niebiańskiego, które kiedyś przyjdzie i zapanuje na ziemi. Rządu Boga, który zgodnie z objawieniem 21:2 zejdzie na ziemię i zaprowadzi tutaj inne zasady. Zasady organizacyjne według żelaznej sprawiedliwości. Za murami Jeruzalemu, jak wiemy, leżała dolina Gehenna, w której ogień i robaki niszczyły śmieci i odpadki z miasta. Tak samo będzie poza murami tego symbolicznego, nowego Jeruzalem, która śmierć, pokazana w dolinie Gehenny, będzie niszczyła wszystkie odpady z ludzkości. Tych, którzy do tego nowego rządu opartego na bezwzględnej sprawiedliwości nie będą się nadawać, będą odrzutem. Ci, którzy będą stale odrzucać boskie łaskę, miłosierdzie, błogosławieństwa i sposobności, które będą tam oferowane po to, żeby doprowadzić ludzi do zgodności z zasadami sprawiedliwości. Objawienie 21:8 o tym traktuje. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest która śmierć. Żydowskie sądownictwo w starożytności składało się z dwóch rodzajów sądów. Mieli oni sądy lokalne oraz tak zwany Sanhedrin. Sądy lokalne znajdowały się, były też dwa rodzaje sądów lokalnych, w miejscowościach powyżej 120 osób miały one aż 23 sędziów. A w miejscowościach poniżej 120 osób tylko 3 sędziów. Ile byłoby w Dinadówce? 3 sędziów przy 23? 23. A tu w CG, w tym w Medyresz? A to mielibyście 23 sędziów, które to było. Te większe, te gdzie było 23 sędziów, oni mieli wydawać prawo wszystkie wyroki, łącznie z wyrokiem śmierci. Natomiast te niższe, czy te 3-osobowe w małych miejscowościach tylko sprawy finansowe regulowały. No ale to nas tak bardzo nie interesuje, bo to jest tak, jak było Żydów, tylko wspominam, że tak powiem, z obowiązku, żebyśmy wiedzieli, że Żydzi mieli lokalne sądy, dwa rodzaje, większe, mniejsze i był Sanhedryn. Tak aby centralny, najwyższy sąd. Tak jak my mamy w Warszawie też najwyższy sąd. On był na górze świątyni w Jerozolimie, miał swoją siedzibę. Składał się 70 lub 72 sędziów, różnie podają różne wartości, różne źródła. Prawdopodobnie 72 po 6 z każdego pokolenia by wynikało logicznie. Powstał ten sąd jakieś 200 lat przed naszym Panem, składał się z kapłanów, starszych z ludu i nauczonych w piśmie. Na czele stał jeden najwyższy kapłan, taki szef tego sądu. I to właśnie przed takim sądem nasz Pan był sądzony, wiesz. I teraz omówimy sobie ten werset, który, jak widzimy, umiejscawia przestępstwa na trzech poziomach i na tych samych poziomach odpowiednia kara idzie. Ale ja wam mówię, że każdy, jeszcze raz przeczytam cały werset, punkt pierwszy, kto gniewa się na brata swego, z tym dodatkiem bez powodu, jeszcze pamiętajmy, że tam jest, będzie podległy sądowi. Tutaj nasz Pan miał na myśli ten lokalny sąd. Zagniewanie się na brata, lokalna kara lokalnego sądu, tak jak i ten sąd lokalny przewidzi. Ktokolwiek rzecze bratu swemu raka, będzie podległy sądowi już wyższemu, Sanhedrynowi. Nasz najwyższy sąd, Sanhedrynie, bo u Żydów też to był ten najwyższy. I trzeci poziom, ktokolwiek rzecze moros, będzie podległy ogniowi Gehenny. Wynika z tego, że moros to najgorsze przestępstwo, jakie można zrobić, bo tam ogień Gehenny, czyli wtóra śmierć. Ta trzecia kategoria, jak stworzył nasz Pan, to nie jest kolejny rodzaj sądu, no bo Żydzi mieli tylko te dwa rodzaje, chociaż zwyczaj wrzucania ciał zabitych do Gehenny, żeby tam zostały spalone, takich przestępców ciała tylko oczywiście zabitych, występował również u nich, chociaż to był taki już zwyczaj, prawda, niepisanego prawa. Żydzi tak, nasz Pan właściwie to też wykorzystał. Jest to aluzja do traktowania przez Żydów ciał najgorszych przestępców, którzy po śmierci nie dostępowali pochówku, lecz ich ciała wrzucano do Gehenny, żeby tam spłonęły razem z dychłymi psami i odpadami z miasta. Dlaczego tak robiono? Żeby w ten sposób zohydzić przestępstwo, którego oni się dopuścili. I druga rzecz, żeby podkreślić brak nadziei na zmartwychwstanie dla nich, dla tych złych przestępców. Ci wierzyli w zmartwychwstanie, ale nie spodziewali się tego zmartwychwstania dla tych najgorszych z przestępców. Uważali, że w jakiś sposób Bóg ich pominie. No, oni nie rozumieli, prawda, okupu i tak dalej, więc wyobrażali sobie, że ci najgorsi przestępcy nie będą mieli zmartwychwstania. Natomiast urządzili komuś pogrzebu, stworzenie dla niego grobowca, to było takim, prawda, szacunkiem dla tej osoby zmarłej i z jednym otwarciem drogi na zmartwychwstanie z tego domku, z tego grobowca. Bóg kiedyś przyjdzie i wyprowadzi tego, kogo oni tam składają po śmierci. To wtedy byłoby, prawda, także zrobienie tego nagrobka, było i okazanie szacunku i nadziei na zmartwychwstanie dla osoby w ten sposób pochowanej. To dlatego Żydzi, faryzeusze, nie chcieli naszego Pana chować, tylko do Gehenny wrzucili, bo zgodnie z tymi wierzeniami nie spodziewali się dla takiego buntownika, jakim był nasz Pan, zmartwychwstania, prawda? Więc też mieli plan, żeby go rzucić po śmierci do Gehenny. No, w czym, jak wiemy, Bóg im przeszkodził. Nawet gdyby rzucili, to by naszemu Panu nie zaszkodzili, ale widzimy, że Bóg uznał za właściwe, żeby nie takiego symbolu już nie praktykowali nawet po śmierci naszego Pana. Tu trzeba podkreślić, że do Gehenny Żydzi wrzucali tylko i wyłącznie ciała zmarłych przestępców. Żadna żywa istota nigdy do Gehenny nie była wrzucana. Nawet żadne żywe zwierzę. Tam paliły się tylko i wyłącznie odpady z miasta i ciała zdechłych psów i nawet innych zwierząt, żeby nie ulegały rozpadowi i nie psuły, prawda, higienicznych warunków w mieście. No i ciała niektórych przestępców, ale po ich śmierci. Także Żydzi mieli zakaz torturowania jakiegokolwiek stworzenia i żadnego żywego stworzenia na tym człowieka, nawet najgorszego przestępcy, tam nie wrzucano za życia, tylko najwyżej po śmierci. Ten zwyczaj, prawda, tego grobu, żeby on był, i widać nawet bardzo dobrze w potraktowaniu zmarłego ciała, resztek Józefa. Gdybyśmy zobaczyli do drugiej Mojżeszowej, 13 rozdziału, to może zastanawiać fakt, że Żydzi, którzy opuszczali Egipt, wiele, wiele lat po śmierci przecież Józefa, co zrobili? Zobaczmy. Druga Mojżeszowa, 3:19. Mojżesz zabrał też ze sobą kości Józefa, jak wychodzili, gdyż ten zwiął synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie ze sobą kości moje. I oni wychodzili z Egiptu, zabrali kości Józefa, który pewnie tamte kości pewnie już nie było, prawda? Były w stanie całkowitego rozkładu, no ale te symboliczne kości wzięli, żeby zrobić mu grób tam, gdzie oni będą, żeby Józef miał grób u nich i czekał na zmartwychwstanie, bo wtedy tam do tego grobu Bóg przyjdzie kiedyś i go tam wyprowadzi, a w Egipcie go zostawią, to on go może nie znajdzie tutaj i Józef nie wróci. Chcieli pomóc Bogu, żeby się nie pomylił, prawda? I że nie zapomnie o ich Józefie. Więc wracamy do pierwszego przestępstwa. Gniewanie się na brata. Za co miał być sąd? Ten lokalny. Ten gniew, o którym tutaj mowa, to nie jest, nie oznacza tutaj zwykłego uczucia gniewu w postaci niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła, gdyż taki gniew przejawia nawet Bóg. Tu musimy o tym gniewie chwilę pomówić, żebyśmy nie myśleli, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jaki gniew chodzi, a jaki nie chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że Bóg się gniewa. ale Bóg się nie gniewa w sposób grzeszny. Gniew, Bóg się gniewa w sposób niegrzeszny i oczekuje takiego gniewu od nas. Gniew w formie niezadowolenia, odrazy i dezaprobaty wobec zła jest zalecany ludowi Bożemu. Bóg tak się gniewa, nasz Pan tak się gniewa i my powinniśmy taki gniew przejawiać. Zobaczmy do psalmu 76, a werset 8. Straszny Ty jesteś, już się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego. Tak jest mowa o gniewie Boga. Bóg się gniewa w formie, w postaci niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła, któremu kiedyś postawi tamę. Podobnie psalm 79, a werset 5. Dokądże, Panie, czyż wiecznie gniewać się będziesz, jak ogień płonąć będzie zapalczywość Twoja? Nasz Pan też się gniewał. Zobaczmy, jak to było w wykonaniu naszego Pana. Marek 3:5, Ewangelia oczywiście. Przyjrzymy się pewnemu epizodowi działalności naszego Pana tutaj na ziemi. Kiedy widział powód do takiego gniewu? Powtarzam, gniew w formie niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty wobec zła. Taki gniew jest jak najbardziej właściwy. 3:5. Właściwie może zawsze wcześniej, żebyśmy zobaczyli powód, jaki nasz Pan miał do tego gniewu, prawda? Czyli nasz Pan od początku wchodzi do synagogi, a tam był człowiek z uschłą ręką w tej synagodze. I podpatrywali, prawda, go, czyli przyglądali się naszemu Panu, czy uzdrowi go w sabat, żeby go oskarżyć, że uzdrowił, czyli pracował w sabat. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. I ich pyta, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. Oni milczeli, nie odzywali się. I spojrzał na nich z gniewem nasz Pan. I zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął i jego ręka wróciła do dawnego stanu. Nasz Pan z gniewem na nich spojrzał z powodu ich obłudy. Prawda? Potem w innym miejscu im powie, prawda, kiedy ich osioł wpadnie w sabat do dołu, pójdą go ratować. Nie patrzą, że to jest wielka praca. No bo wtedy strata materialna dla nich, szkoda osła, bo jak zginie, no to minus, prawda, w finansach ich. No bo przecież ich osioł zamiast pracować i coś dać siebie, to im przepadnie, to wtedy się nie przejmują, że to pracują, ale uzdrowić rękę człowiekowi, to nie, to grzech. Więc widząc tą ich obłudę, prawda, nasz Pan zapłonął gniewem w formie odrazy, dezaprobaty do takiej postawy z ich strony. Bo gdy ich zapytał, prawda, im powstał pytanie, czy się godzi, to milczeli. Czyli jak gdyby nie mieli odwagi wyraźnie powiedzieć, że nie, ale też nie chcieli powiedzieć, że tak, tak, uzdrowić jak najbardziej można. To milczenie było takie wyrazem ich opowiedzenia się przeciwko temu, co nasz Pan zamierzał zrobić. Mało tego, taki gniew jest zalecany także nam. Zobaczmy do Efezów. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie poczyta Efezów 4 rozdział i zobaczy, że taki gniew jest zalecany nam. 4 rozdział Efezów, a wersety 26 i 27. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Tak poprawnie te wersety powinny być przetłumaczone. Chodzi przede wszystkim o związek między wersetem 26 i 27. Słowo ani. Jeszcze raz powtórzę. Gniewajcie się, lecz nie grzeście, czyli niech to nie będzie niegrzeszny gniew, może być grzeszny gniew w formie furii, prawda, zemsty, mściwości i potem da się kogoś pogniewa, że pójdzie i będzie mu krzywdzić, czasami krzywdzi go całe życie, bo ma do niego jakiś tam gniew. Gniewajcie się, lecz nie grzeście, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Bardzo ciekawy werset. Każe się gniewać, ale nie w sposób grzeszny. I mówi, żebyśmy się gniewali, lecz nie grzeszyli, i ani nie dawajcie miejsca diabłu. W jaki sposób można dajemy miejsce diabłu, gdy się nie gniewamy? Mało kto wie, że w 27 wersecie Paweł mówi, że nie dawajcie miejsca diabłu przez niegniewanie się. Bo jeżeli jest coś, co wymaga okazania gniewu, w sensie niezadowolenia, odrazy, dezaprobaty, a wy tego nie zrobicie, to dajcie miejsce diabłu. Diabeł wykorzysta to coś do tego, żeby szerzyć zło. Musicie okazać swoją odrazę i dezaprobatę, niezadowolenie wobec zła, którego jest. Ale ma być to niegrzeszny gniew. Ale ma być ten gniew. Nie czujemy gniewu z powodu zła, którego jesteśmy świadkami, to znaczy, że nasz charakter nie działa. Musimy pracować. Niektórzy chrześcijanie tak się nie gniewają na nic, że chociaż co by się na ich oczach nie działo, to wszystko jest dobrze, bo on uważa, że tak chrześcijanie powinien. No, zdejmij się bardzo. Chrześcijanin nie może być obojętny na zło. No co to za chrześcijanin? To nie ma charakteru wtedy. Pamiętamy słowo dwa teksty naszego Pana, pozornie sprzeczne. Z jednej strony mamy nie sądzić, żebyśmy nie byli sądzeni, a z drugiej strony nasz Pan także powiedział, sprawiedliwym sądem sądźcie. Pojawia się pytanie, no to w końcu mam sądzić, czy nie sądzić? Raz mówi, żebym nie sądził, a drugi raz mówi, żebym sądził, tylko sprawiedliwie. Więc jak to Barzason mistrzowsko zawsze godzi takie rzeczy, gdy nasz Pan mówi, żebyśmy nie sądzili, ma na myśli sądzenie czyjegoś serca, intencji. Nie mamy podstaw do tego, żeby to, co ktoś złego czyni, osądzić w jego sercu, że on chce to zło czynić. Bo być może tym ktoś nie rozumie, być może ma inne motywy, więc nie możemy mu przypisać, że on w sercu chce tego zła, które widzę, że czyni. Natomiast jeśli chodzi o czyjeś uczynki i słowa, to one są albo dobre, albo złe. Ja muszę być w stanie ocenić, czy to, co ja słyszę i widzę, jest dobre, czy złe. Tylko nie ma przypisywać temu komuś złych motywów, że on chce to zło czynić. Dlatego Pan Johnson mówi, gdy widzimy kogoś, kto coś źle robi albo źle czyni, podejść do niego, zwrócić mu uwagę, zapytać. Być może on wyjaśni i się okaże, że w sumie my źle to postrzegaliśmy, on może ma dobre. A jeśli nie, no to nie jego sprawa. Jak powie, że się nie wtrącę, albo to co przecież obchodzi, swoimi dziećmi się zajmie, swoją żoną, swoim mężem, no to okej, no to się zajmiemy, nie mamy obowiązku z nim walczyć. Zostawiamy go i idziemy zajmować się lepszymi rzeczami, niż kłócić się z nim. A on niech Bóg się nim zajmie. Ale nie można pozostawać biernym w reakcji na złe słowa i czyny, które padają w naszej obecności, szczególnie na polu prawdy, bo to oznacza brak charakteru. Jesteśmy nijacy, nijakich Bóg nie chce. Nie chodzi tutaj także o gniew jako krótkotrwałą reakcję emocjonalną, nawet taki ten grzeszny gniew, ale taki krótki, który wynika z tego, że jesteśmy wszyscy niedoskonali. I bardzo często nas coś zirytuje i na 5 sekund może nas ponieść, a nawet na 20 sekund, może na minutę, ale chyba nie dłużej. I możemy coś powiedzieć brzydkiego, albo nawet wyraz twarzy brzydki przyjąć. Może się zdarzyć. To też nie o to chodzi, bo to nie chodzi o taki gniew, który się pojawi, dlatego że jesteśmy niedoskonali i nie umiemy w porę zapanować nad naszymi emocjami, które trwają bardzo krótko, potem wraca do normalnego stanu i taka osoba jest świadoma, że coś tam niewłaściwie jest. Wtedy oczywiście należy przeprosić za takie zachowanie, ale to nie chodzi o taki gniew. To nie żaden sąd za taki gniew nie jest zaraz wymierzany, to tylko trzeba próbować swój charakter temperować. Jezusowi chodziło o inny gniew. Stały gniew i to bez powodu. To uważamy, że to bez powodu, chociaż niektóre rękopisy mają, inne nie mają, jest poprawne. Nawet jeżeli tam nie ma w tego w literze, to chodzi o gniew bez powodu. Gdy ktoś nie przekroczył zasad sprawiedliwości, nie popełnił grzechu, bo gdyby tak zrobił, to słusznie powinniśmy mieć gniew w formie niezadowolenia od razu dezaprobaty. Kto gwałci sprawiedliwość, powinien budzić gniew u tych, którzy to widzą, w formach tego niezadowolenia od razu i dezaprobaty. Ale czasami ktoś zrobił coś, gdzie nie naruszył sprawiedliwości, żadnego grzechu wobec nas, ani nikogo innego nie popełnił. Na przykład bezwiednie zrobił coś, co nas zabolało. Czasami ludzie się gniewają na siebie, że zaparkował samochód na jego miejscu, na parkingu. Już jest wściekły na tego kogoś, prawda? No tego przecież mu na złość nie zrobił. Ja gdybym gdzieś zaparkował w obcym mieście, to przecież nie robię nikomu na złość, nawet jak stanę na jego miejscu. No po prostu nie wiedziałem, że to ktoś ma swoje jedno miejsce. Gdybym przyjechał do zboru i usiadł, o ten, który usiadłem, a być może jakaś siostra czy brat ma tu swoje ulubione miejsce, bo tu przy oknie ma fajny widok i ja mu tu siadłem, już jest zły na mnie, że ja mu tu siadłem. No przecież nie zrobiłem tego mu celowo, prawda? No ale niektórzy nie potrafią. Podobnie na przykład czasami nie zgadzamy się z opiniami na te różne tematy. Jest tam tendencja niedoskonałego człowieka, że jak się wzajemnie ze sobą nie zgadzają w opiniach na dane sprawy, nawet na tematy prawdy, to się zaraz gniewają na siebie. Nie potrafią się nie zgadzać ze sobą nawet na tematy prawdy bez uczucia gniewu. Nie wiadomo dlaczego, jak mają odmienne zdanie, od razu jeden na drugiego, albo przynajmniej jeden z nich się gniewa na tego drugiego, że on ma inne zdanie i jeszcze go broni. Przecież każdy ma prawo mieć takie zdanie, jakie uważa za słuszne i ma go prawo bronić, bo mógł sobie podyskutować i z tego powodu nie powinni się gniewać. Później, jak się nawet jak jeśli nie dojdą do porozumienia i każdy zostaje przy swoim zdaniu. Albo ktoś się komuś sprzeciwił w pewnej kwestii. No przecież jeżeli uważał, że coś było coś złego, to się sprzeciwił. Bo uważa, że jest inaczej, więc zrobił, ma takie prawo zrobić to coś, prawda? A inna, druga strona nie może się z tego powodu na niego gniewać. Zrobił coś, co jest nam nie na rękę. Nie podoba się to nam, ale to nie jest żaden grzech, żadna niesprawiedliwość wobec nas. O taki właśnie gniew chodzi. Taki gniew nie jest pobudzany wyższymi, pierwszorzędnymi łaskami. Ale każdymi innymi. Najczęściej taki gniew jest pobudzany samooceną. Mamy taką wysoką samoocenę wobec siebie, że jak ktoś się ze mną nie zgodzi, nie zrobi tego, co ja bym oczekiwał, tylko ktoś robi po swojemu, a jeszcze jak czasami zapyta mnie o radę, ja mu poradzę, a potem zrobi odwrotnie, niż ja mu radziłem, no jak on mną zgardził? Jak on Ja przecież poradziłem mu tak czy owak, a on zrobił inaczej. No przecież ma prawo, to są jego sprawy. Zapytał mnie o radę, ja mu powiedziałem, przecież on nie ma obowiązku mojej rady posłuchać, prawda? A nie, to już potem zaraz jest wielkie niezadowolenie, że nie posłuchał mojej rady. A dlaczego miał posłuchać? To są jego sprawy. Podobnie powodem jest często wojowniczość, agresywność, nawet gorliwość, którą można też w złym kierunku wykorzystać. Szatan na przykład wykorzystuje gorliwość w złym kierunku, bo jest bardzo gorliwy w przeszkadzaniu w realizacji boskiego planu. Taki gniew jest grzeszny. Zawsze kiedykolwiek mamy w naszym postępowaniu coś innego niż tak zwane wyższe pierwszorzędne łaski, jeśli coś innego niż wyższa pierwszorzędna łaska kontroluje naszym postępowaniem, zawsze postępujemy źle. Bóg tak nasz charakter zorganizował, że wyższe pierwszorzędne łaski powinny kontrolować całym naszym postępowaniem. Każdy wie, co to wyższe pierwszorzędne, prawda? 7 tych od wiary, można je do 4 sprowadzić, albo jak to Piotr rozbija na 7. I one mają decydować o naszym postępowaniu. O ich trzeba rozwijać jak najwięcej. A każda inna musi być pod kontrolą tej góry, tych 7 wyższych pierwszorzędnych łask. Jak jakakolwiek niższa łaska, na przykład samoocena, zaczyna kontrolować, to wtedy zaczynamy postępować źle. No to jest upadek, na tym polega upadek człowieka. Zachwianie w naszej strukturze charakteru. Niższe pierwszorzędne łaski przejmują kontrolę i one dominują, one wyznaczają naszą linię postępowania, zamiast być kontrolowane przez wyższe. Dlaczego taki gniew jest grzeszny? Dlaczego taki gniew jest grzeszny? Bo jest nienawiścią albo staje się nienawiścią. Zauważmy, gniew bez słusznego powodu to nienawiść. Jeśli taki duch gniewu, nienawiści nie zostanie ujarzmiony, jeśli pozwoli mu się przejść w czyn, do czego on prowadzi? Do morderstwa. Ktoś może powiedzieć, że za ostro mówisz, no ale tak akurat podaje Biblia. Pierwszy list Jana 3,15 pisze, każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Z boskiego punktu widzenia nienawiść do brata jest zabójstwem tego brata. Dlaczego? Bo Bóg patrzy na serce i nie czeka na to, aż to, co jest w sercu, ujawni się na zewnątrz. Gdyby taki gniew pozwolić mu ujawnić się na zewnątrz, mogłoby to do zamordowania drugiego człowieka. W końcu tak, to, co jest początkowo ukryte tylko w sercu, ujawnia się na zewnątrz. Co widać w następnych słowach naszego Pana? Kiedy nasz Pan mówi już nie tylko, kto się gniewa, ale kto by rzekł bratu swemu raka. Przechodzimy do drugiego przestępstwa. Troszeczkę gorszego w kalibrze odgniewania się na brata. Bo gniewać się można tylko w sercu i jeszcze nic nikomu nie ujawniać. Zapowiedzenie raka groziło w słowach naszego Pana Sanhedryn, czyli Sąd Najwyższy dla Izraela. Co znaczy raka? Raka przetłumaczone na język polski to głupcze. Głupcze. No dosłownie, bardzo dosłownie to słowo znaczy pustak, pusta głowa. I w tym słowie raka kryje się pogarda dla inteligencji naszego bliźniego. Głupi, pusty, nic nie ma w głowie. Oczywiście oznacza to coś więcej niż tylko brak wiedzy, brak mądrości. Zawiera w sobie lekceważenie i pogardę dla wiedzy posiadanej przez brata, dla jego zdolności intelektualnych, analizowania, wyciągania wniosków. To, co wszystko jest w głowie, prawda? Wiedza i używanie tejże wiedzy, żeby wyprowadzić właściwe wnioski. Kryje tu się ośmieszanie i piętnowanie jego i jego zdolności umysłowych. Dlaczego? No, często niestety robimy. Po to, żeby jego słowa, jego argumenty, to, co on mówi, nie było brane przez innych poważnie. Bo jak głupi coś powie, to kto będzie tym przejmował? Przecież to głupi powiedział. Co on tam wie? I czasami możemy właśnie wiedzieć, co on tam wie, albo co on może wiedzieć. W ten sposób się dyskredytuje kogoś, tylko po to, żeby to, co on mówi, nie było wzięte pod uwagę, żeby był odsunięty, żeby się nikt tym nie przejmował, bo przecież nie od niego. Albo ktoś powie, za młody jest i niewiele jeszcze widział. I wiekiem się ktoś mówi, to on tam nie wie, bo za młody. No tak jeszcze takie w miarę delikatne, prawda? Albo ktoś powie, ile klas skończył. Masz maturę? No to za niski poziom. Albo czy ma magistra? Jak nie ma, jak tak? Maturę? Czy ma magistra? Albo czy jest starszym w zborze? Jak starszy, to jeszcze go posłucham, a jak nie, no to... A nie, a może musi być aż ewangelistą? Dopiero jest odpowiednio mądry, żeby jego słowa pod uwagę. A może musi być pielgrzymem, żeby brać jego słowa pod uwagę? I czasami stosujemy to także w naszym codziennym życiu, a to już jest lekceważenie dla intencji bliźniego. Bez względu na to, kto co mówi, czy właśnie, bez względu na to, kim jest osoba, która coś mówi, należy brać pod uwagę to, co ta osoba powiedziała, a nie jego, jej wiek, jej wykształcenie, czy urząd, jaki ona ma w zborze, czy poza zborem, czy gdziekolwiek. No ale jak komuś się czasami nie podobają słowa, które ktoś powie, a nie ma na nich dobrych argumentów, to nie chce rozmawiać na argumenty, tylko woli skierować uwagę, prawda, że ten ktoś jest głupi, niedoświadczony, za młody, niewiele wie, niewiele widział, może ma za niski urząd, albo cokolwiek innego, co tylko można znaleźć, żeby jego zdolności rozumowe i to, co powiedział, jakoś obniżyć i w ten sposób oddalić jego argumenty bez rozważania w ogóle, co ten ktoś powiedział. Jest to tworzenie wrażenia, prawda, że podniesienie pewnej kwestii przez kogoś nie zasługuje na rozważenie, bo ten ktoś właśnie z powodu tego, że jest raka. Także to nie musimy wcale używać tego słowa raka. Wystarczy, że mamy taką postawę wobec kogoś i tak go traktujemy. Bóg się temu przygląda i widzi, że nasze postępowanie jest niezgodne ze sprawiedliwością. Przechodzimy do trzeciego poziomu. Moros. Zapowiedzenie moros, nasz Pan mówi, Gehenna, wtóra śmierć. Najgorsze zło, jakie możemy popełnić. Za to wieku to się nadzieja będzie, która śmierć groziła. Co się kryje w tym moros? Moros znaczy po polsku drań, odstępca od Boga, buntownik. Jeszcze gorszy poziom przestępstwa, bo w tym przypadku pogardzamy już nie tylko umysłem i jego zdolnościami umysłowymi tego brata, ale okazujemy pogardę dla jego serca, dla jego charakteru. Bo moros to drań, odstępca od Boga, buntownik. Jeśli ktoś nazwie brata moros, tym draniem, odstępcą, buntownikiem, niektórzy ładni to wśród braci się to niektórzy nazywają i mówią, że on nie jest w harmonii. To jest mniej więcej to samo. Nie jest w harmonii, czyli się buntuje przeciwko Bogu, prawdzie albo czemu tamkolwiek jeszcze. Ubranie ładnie, forma jest nieważna, jak ładne słowa to ubierzemy. Jest to nazwanie brata moros, ocena jego serca. Jest to rzucenie jeszcze większego oszczerstwa, bo dotyka charakteru relacji tej osoby z Bogiem. Przenosi głupotę, pustkę jego umysłu, które było podane w raka, na głupotę, pustkę jego serca. Bardziej jeszcze poważnym oskarżeniem wobec brata, bo zgodnie z psalmem 14:1, kto powiedział w swoim sercu nie ma Boga, pamiętamy? Głupi. Głupi rzekł w sercu swoim. W sercu, nie tylko w umyśle, tylko w sercu swoim. Czyli nie tylko, że w umyśle nie znalazł Boga, bo jak w umyśle nie znalazł, to może brak mu było argumentów, patrzy, Boga nie ma, tam poszukał, no nie ma i doszedł do wniosku, że nie ma Boga, bo kto go widział? Nawet kosmonauci, jak polecili w kosmos, to go nie widzieli, więc pewnie go nie ma. No ale jak ktoś w sercu swoim powie, dojdzie do wniosku, że nie ma Boga, no to jest już poważniejsza sprawa. To znaczy, że on już uczuciowo jest przeciwny tej idei. Z jakiegoś powodu idea Boga, obecność Boga na świecie jest mu nie na rękę. Jeśli dany brat nie ma takiego serca, jeśli Bóg nie upoważnił nas do ogłoszenia takiego faktu innym, a zwykle nas nie upoważnia, bo takie upoważnienie nie, to nawet nie wiem, czy komukolwiek dał, żebyśmy tak określali innego brata, to jedynym powodem wypowiadania takich słów może być nienawiść do takiego brata, większa niż na dwóch poprzednich poziomach. Zauważmy tutaj różnicę w podejściu do grzechu przez człowieka i Boga. Nasz Pan mówi tutaj o karze za to, że ktoś jedynie gniewa się na brata. Pamiętamy, pierwszy poziom, gniewanie się na brata. Podczas gdy sądy żydowskie i chyba wszystkie inne także dzisiaj nie uznają takich aktów za podstawę do jakiegokolwiek wyroku skazującego. Czy ktoś kiedykolwiek został skazany za to, że gniewał się na sąsiada, albo kolegę z pracy, albo kogokolwiek innego? Nie ma takiego wyroku. Nie może sobie wyobrazić, żeby ktoś się zgłosił do organów ścigania i powiedział, on się na mnie gniewa i ja tu zgłaszam do prokuratury wniosek. No a coś zrobił panu? Nic, ale się na mnie gniewa. Nie ma za to kary. Ale u Boga już jest. Na niższym poziomie. Świat dopiero wtedy reaguje, kiedy przynajmniej padną obraźliwe słowa. Prawda? Już za zniesławienie, jak ktoś kogoś by brzydko nazwał, złodziejem, pijakiem, cudzołożnikiem, mordercą, no to można go podać do sądu, bo już coś zrobił w tym kierunku. Ale jak tylko się gniewa, to sąd ludzki nie reaguje jeszcze. Bo sąd ludzki reaguje dopiero, gdy jest naruszona litera prawa. I jak ktoś złamie literę prawa, no to wtedy oni mogą wkraczać do akcji. Natomiast Boga interesuje już duch prawa, zanim dojdzie do złamania litery prawa słowem lub czynem. Boga martwi już, innymi słowy, sam gniew. Dlaczego? Bo złamanie prawa w literze, słowem lub czynem, oznaczałoby wystąpienie grzechu. A w wieku tysiąclecia Bóg nie pozwala nikomu grzeszyć. Każde słowo i czyn będzie zatrzymany przed tym, jak się stanie, i jego intencja będzie bana za uczynek. Czyli będą niby grzeszne słowa i grzeszne czyny, ale tak naprawdę one nie będą się działy, bo Bóg je zatrzyma. One będą na poziomie tylko i wyłącznie intencji. Tym samym nasz Pan wyraźnie zasugerował, że w wieku tysiąclecia będą istnieć sądy i sędziowie, których sądy i sędziowie Izraela byli jedynie typem. I podał 3 stopnie grzechu, powtarzam, gniew nienawiści do brata, 2, wyrażenie pogardy dla inteligencji, wiedzy, zdolności umysłowych brata, słowo raka, i punkt 3 poziom, wyrażenie pogardy dla serca i charakteru brata, ukrytym w słowie moros. I wiąże z nimi sądy i stosowne kary. Pierwszy sąd, tak, ten wyrok niższego sądu. Czego typem są te lokalne sądy żydowskie? Sądu ogółu starożytnych, młodocianych godnych, którzy będą sędziami i będą sprawować te pomniejsze sądy na co dzień. Psalm 45, 17 zapowiada szczególny urząd dla godnych. Zajrzymy, Psalm 45, 17. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, których ustanowisz książętami na całej ziemi. To jest powiedziane o ich urzędzie książąt. Ktoś powie, ale co, nie jest napisane, że będzie sędzią. No, będzie książęciem i będzie rządził, prawda? W ramach tego rządzenia jednym z głównych zadań będzie sądzenie. Izajasz 32:1 też do tego nawiązuje. Zobaczmy tam. I tu już mamy już wyraźnie powiedziane o sądzeniu. Izajasz 32:1. Oto król, klasa Chrystusa, w fazie duchowej, rządził będzie w sprawiedliwości, a książęta według prawa panować będą. Król, nasz Pan z Kościołem, no i pomocnicze klasy, wieka kompania i inni aniołowie w fazie duchowej, a książęta, dwie klasy godnych, według prawa panować będą. Mamy tu już wyraźnie powiedzenie, że rządzenie i według panowanie według prawa, czyli sądzenie. Oni są także pokazani w typie w drugim synu Ketury i Okszanie, mamy na myśli ogół klasy godnych. Będą wspomagani oczywiście przez poświęcone obóz Epifanii i będą wspólnie razem sądzić córki niewybranych z pogan w procesie ich sądzenia aż do doskonałości. Jak wiemy, w wieku tysiąclecia ten sąd będzie wielokrotnie powtarzany. Będzie się zaczynało od podania prawdy na dany temat pod Nowym Przymierzem. Potem będzie próba, czy te prawdy są praktykowane w codziennym życiu. W wypadku ich niepraktykowania będzie kara tego lokalnego sądu, dopasowana do przewinienia, żeby ludzi nauczyć. I potem kolejna próba, ten pierwszy sąd będzie cały czas wielokrotnie działał tyle razy, ile ktoś będzie upadał, żeby go oduczyć niewłaściwego postępowania. Drugi sąd i drugi wyrok Sanhedrynu, który jest typem tych 70 najbardziej wybitnych starożytnych młodocianych godnych. Wiemy, że mamy dziś tym 70, to być może to by wskazywało, że tych sędziów też było 70, a nie 72. No ale to tego dokładnie nie wie, ile tych sędziów było, ale tych najbardziej wybitnych godnych mamy mieć 70. Czyli z klasy młodocianych, starożytnych godnych, która będzie sądziła ogół ludzkości, tych, którzy nie są wybrani w obecnym czasie, nie są ludem Bożym w obecnym czasie, 70 będzie najlepszych z ekspertów wybranych. To ci najbardziej godni zgodnych. Oni są także pokazani osobno w pierwszym synie Ketury, Zymranie. Są także pokazani oddzielnie od reszty młodocianych godnych, i starożytnych godnych również, od reszty godnych, także w 2 Mojżeszowej 24:1. To żeby się przekonać, że ta 70 jest wyciągnięta z całej reszty, jako szczególnie wybitni, to zobaczmy. 2 Mojżeszowa 24:1. Tam Bóg powołuje klasy, które mają być przez Niego używane do zawarcia nowego przymierza z ludzkością. A do Mojżesza rzekł, do Mojżesza, czyli do klasy Chrystusa, wstąp do Pana, mamy jesteśmy na początku wieku tysiąclecia, wstąp do Pana, Ty, czyli Mojżesz, klasa Chrystusa, i Aaron, starożytni godni, pokazani są w Aaronie, Nadab, wielka kompania, i Abichu, młodociani godni, oraz 70 ze starszych Izraela. To są ci najlepsi ze starożytnych młodocianych godnych, oddzielni pokazani od reszty starożytnych godnych pokazanych w Aaronie i młodocianych godnych pokazanych w Abichu. I złóżcie pokłon z daleka i tak dalej. Umieszcza w urzędach klasy, które będą przez Boga używane pod Nowym Przymierzem. Są zapraszani do objęcia swoich stanowisk pod tym Nowym Przymierzem. Co oni będą robić, ci eksperci, tych 70? Będą sądzić najtrudniejsze przypadki z klasy sodycyjnej. Na pewno taki ktoś jak Neron, Hitler, Stalin, Aleksander Wielki i mnóstwo innych osób z historii znanej, których nie wymieniam, i nieznanej, których nie mogę wymienić, bo ich nie znam, ale takie charaktery jak Nerona, Hitlera, Stalina, Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki niby taki wielki, no bo nawet ma przodomek wielki, ale moralnie to jeden z najgorszych ludzi, prawda? Nawet nie mógł się doczekać, tak się nie mógł doczekać władzy i panowania, że własnego ojca zabił żeby szybciej objąć pod nim władzę. I potem był wielki, zawojował kupę świata. No ale jak wielkość w historii dokonał wielkiej rzeczy, ale moralnie, że oni się wzajemnie mordowali w rodzinach. Ojców, matki, braci, siostry, żeby nie przypadkiem z nimi się władzą nie podzielić. Jak sądzimy, taki Neron jak w stanie, taki Aleksander Wielki, taki Stalin i całe, można powiedzieć, 100 tysięcy normalnych ludzi, którzy byli tak samo zdeprawowani jak ci, tylko że nie zrobili nigdy sławy i historia świecka nie zapisała ich wielkich niegodziwości, no bo nimi się nikt nie interesował, ale w swoich rodzinach, gdzie żyli, byli takimi tyranami jak ci najgorsi, których historia zapisała. Czy oni nie będą wymagali innego podejścia, większego ekstraniu od takiego przeciętnego? Będą. I wtedy tych 70 najbardziej wybitnych ekspertów, myślę, że Abraham będzie pięknym ekspertem od takich spraw i wielu tych innych, bo Abraham na pewno też siedzący też się mieści. Będą skierowani do pracy z takimi najgorszymi przypadkami. No i Gehenna. Ostatni poziom, symbol wtórnej śmierci, pokazana w objawieniu jako jezioro ognia, stan śmierci bez nadziei powrotu. Te dwa pierwsze sądy, lokalny i Sanhedryn, to nie jest jeszcze wtóra śmierć. To są jedynie odpowiednie kary, dostosowane do poziomu przewinienia dla klasy restytucyjnej, która ma na celu nauczyć ich, żeby nie grzeszyli. Kara odpowiednio dotkliwa, żeby drugi raz tego samego nie miał ochoty popełnić. Klasy godnych będą zajmować się całością klasy restytucyjnej, pierwszy poziom, i 70 specjalistów z tej klasy do najtrudniejszych przypadków, poziom drugi, Sanhedryn. I ten proces sądu, jak mówiłem, będzie wielokrotnie powtarzany. Pouczenie prawdy, próba, czy stosujesz tą prawdę i kara, jeśli jej nie stosujesz. I ten proces będzie tyle razy w życiu danego człowieka powtarzany, ile razy będzie miał to sens. No jak wiemy z wykładni naszej literatury prawdy, 100 lat najgorszy człowiek będzie miał. Czyli taki Neron, czy Hitler, nawet jak się będą początkowo nie poddawać, będą ciągle oporni i niechętni do współpracy, to i tak 100 lat się z nimi będą męczyć. Ci najwięksi eksperci. I po 100 latach najwyraźniej będą stały się przypadkami beznadziejnymi, bo jeżeli przez 100 lat będzie się nie poddawał, no to pewnie przez kolejne 100 lat się też nie podda, prawda? Najwyraźniej Bóg uważa, że 100 lat upartego niepoddawania się ani karom, ani pouczeniom, tylko ciągła chęć postępowania niegodnego oznacza, że taki przypadek jest beznadziejny i nie ma co dłużej go zatrzymywać wśród żywych, do usunięcia idzie. I ostatecznym celem będzie doprowadzenie ludzkości do doskonałości, eliminując po drodze tych, którzy w ciągu 100 lat nie będą chcieli poddać się tym zabiegom. Czy to sądu lokalnego, który też będzie miał prawo śmierć wykazać, bo to będą przypadki takie normalne, tam się 70 nie będzie angażowało, dowolny przedstawiciel tej klasy będzie ich prowadził, czy też w tych przypadkach najgorszych, gdzie będą eksperci się nimi zajmowali. I ostatecznie, jeżeli to nie da efektu albo w 100 latach, albo pod koniec wieku tysiąclecia, dopiero jest trzeci poziom Gehenny, jako wyraz tego, że ci okazują wobec bliźniego pogardę dla jego serca. Pokazani ci, którzy mówią moros. Ta pierwsza kara wieku tysiąclecia będzie wymierzana przez pośrednika, przez naszego Pana liście, a w małym okresie, na koniec małego okresu, już przez Boga i jego sprawiedliwości. Chociaż w tych wersetach nasz Pan mówi o sądach wieku tysiąclecia, teraz nawiązuje do tego, na ile to jest nam przydatne już dzisiaj, bo też to jest zapowiedź przyszłości. Tak będzie dosłownie w przyszłości, bo dzisiaj każdy przyzna, że nie ma. Ani nawet lud Boży nie jest w tej chwili tak sądzony według tych poziomów, bo jak widzimy, nikogo w tej chwili Bóg nie każe w taki sposób, jak to jest zapisane. To są sądy, jakie Jezus zapowiedział na wiek tysiąclecia dla ludzkości. Ale chociaż w tych wersetach jest mowa o wieku tysiąclecia, to w przypadku poświęconych wszystkie powyższe grzechy podlegają karze także i dzisiaj. Dlaczego? Bo jest to zaledwie poziom sprawiedliwości. A my już w naszym usprawiedliwieniu z wiary zgadzamy nie naruszać sprawiedliwości. A jak go naruszamy, to grzeszymy. I mamy pokutować i żałować tego. Już na poziomie naszego usprawiedliwienia wyrzekamy się grzechu i błędu. Czyli właśnie niesprawiedliwości, bo niesprawiedliwość to jest naruszenie, to jest popełnienie grzechu albo błędu. Grzech i błąd jest nie przystoi komuś, kto chce być sprawiedliwym. Gdyż grzech to nic innego jak naruszenie sprawiedliwości. Na etapie poświęcenia, gdy się poświęcamy, to my przekraczamy nawet ten poziom sprawiedliwości i wchodzimy w sferę miłości bezinteresownej. Czyli na pewnego poziomu, gdzie możemy już być w stanie znosić pewne ofiary dla dobra sprawy, której służy. Każdy chyba z nas się zgodzi, że funkcjonowanie na wyższym poziomie miłości, ofiary, oznacza respektowanie poziomu niższego. Tak jak uczeń w klasie piątej na pewno umie to, do czego się nauczył w klasie pierwszej i drugiej, bo gdyby nie umiał, to jakby mógł kontynuować naukę w klasie piątej. Gdyby zapomniał, jak się czyta i podstawowe informacje z klas niższych, no to jego postęp w klasie piątej, szóstej i dalej byłby żaden. Nie inaczej jest u Boga. Jeżeli się poświęcamy i wchodzimy w poziom wyższy, poziom niższy, sprawiedliwość jest naszym obowiązkiem. Musimy go wypełniać, a gdy przerywamy wypełnianie sprawiedliwości, przerywa się nasze poświęcenie. Każdy z nas poświęconych podlega aż dwóm prawom. Sprawiedliwości, tutaj się zgodziliśmy na poziomie naszego usprawiedliwienia, czyli po pokucie i po wierze, zgadzamy się postępować sprawiedliwie, czyli nie błądzić. Grzech i błąd jest dla nas zakazany na poziomie usprawiedliwienia z wiary. Gdy się poświęcamy, wchodzimy na poziom jeszcze wyższy, miłości bezinteresownej. Obiecujemy Bogu, że będziemy starać się okazywać miłość bezinteresowną. Będziemy gotowi do ofiary. Bo sprawiedliwość nie stać na ofiarę, ona nie musi ofiarować. Sprawiedliwość żąda oko za oko. A miłość bezinteresowna, zanim zażąda oko za oko, ząb za ząb, to patrzy, jak to będzie miało się dla sprawy Pana. Czy warto w tym przypadku żądać oko za oko i ząb za ząb, czy może dla sprawy Pana lepiej będzie pocierpieć w tym przypadku. I tu musimy podejmować, bo nie zawsze też oznacza, że trzeba cierpieć. Nasz Pan, jak pamiętam, został uderzony w policzek, to powiedział, dlaczego mnie bijesz? Wykaż, co złego powiedziałem, a jak nie potrafisz wykazać, to dlaczego mnie bijesz? Nie chciał, żeby go bito bez powodu, prawda? Może Pana, że nie będą o nim poniewierać, a on będzie, bijcie mnie więcej, bo im więcej mnie zbijecie, tym Bóg się bardziej będzie cieszył. Tak nie jest. To jest uproszczone mowanie, prawda? Pozycji postawy chrześcijanina. Powinniśmy zawsze rozważać, czy stosować sprawiedliwość w danym przypadku, czy nie. Przykład życia. Idziemy sobie drogą i ci, którzy nas nie lubią, a wiedzą, że inaczej wierzymy, wyjdą i mogą na przykład krzyczeć tam kocia wiara, niedawno mi to chyba robiono, teraz się nie robi, a dawniej robiono. I teraz kwestia co? Podać go do sądu, czy nie? Z punktu widzenia sprawiedliwości mógłbym go podać do sądu, ale myślimy, no ale czy Panu by się to podobało? Czy nie lepiej ścierpieć to, że mnie tak nazywał, nie wie, co mówi ten człowiek, to chyba nie będę robił sprawy w sądzie, bo jak do sądu i tak dalej, że potem będzie wielka, a potem niego ukażą, niech mu dadzą prawo, to wszyscy trzeba wieźć, tam powiedział kocia wiara, podał go do sądu, sąd go dał mu grzywnę i on dzieci nie mają co jeść, a on grzywnę musi płacić, bo to na pewno Pan by się nie cieszył. Kto to nie jest w stanie tego przeciwiska znieść? Przecież jeśli kocia wiara powiedział, że do sądu go podajesz, chyba sprawa pańska bardziej by skorzystała, gdybyś to przecierpiał taką rzecz, co on ci zrobił? Takiego nie możesz tego wytrzymać, ale gdyby przychodzili i nas okradali, no to nie wiem, czy powinniśmy się na to zgadać, prawda? Wtedy możemy się odwołać, prawda? Bo z tego, że będziemy cierpieli, to żadnej korzyści, żaden świat się nie zdziwi, gdyby nas okradali, to byśmy to zgłosili, że złodziej, bo świat ten wokół nas też ten złodzieja, że nie potępia. I jakby ktoś słusznie, kto ukradł coś komuś, został okarany za tą kradzież, to nikt by na pewno nie mówił, o badacz, a nie pozwala się okradać. I dziwiliby się, prawda? Więc w tym przypadku trzeba się rozważyć, prawda? Jeżeli ktoś robi coś przeciwko mnie i robi to przeciwko mnie jako obywatelowi tego kraju, to jako obywatel tego kraju ma prawo odwołać się do prawa tego kraju, żeby nie pozwolić się tak źle traktować innym. Tak jak każdy inny obywatel, inaczej nikt nie będzie z tego powodu miał mi to za złe i sprawa pańska nie ucierpi. Ale gdyby ktoś robił coś przeciwko mnie nie jako obywatelowi tego kraju, tylko robi coś przeciwko mnie dlatego, że ja jestem w prawdzie, inaczej wierzę i tak dalej, no to wtedy się muszę zastanowić. Każde moje panie musi być przemyślane, czy wejść w sferę ofiary i ścierpieć to coś, bo sprawa pańska lepiej na tym skorzystać, czy też dochodzić swego. I tu jest problem. Jak mamy miłość bezinteresowną, to będzie nas stać, przynajmniej czasami, pójść na drogę cierpienia i nie dochodzić swego. W innym przypadku uznamy, że sprawa pańska jednak wymaga, żebyśmy dochodzili swego. Więc to trzeba samemu. Radusław miał takie dylematy, prawda? Pamiętamy rozwód z żoną i sądy w sądzie i oskarżenia przeciwko niemu, ale i przeciwko sprawie, którą prezentował. I teraz kwestia, czy Radusław był atakowany jako prywatna osoba, czy Radusław był atakowany w tym sądzie przez tą żonę jako przedstawiciel pewnego ruchu prawdy, który pan prowadził. No i kwestia, słusznie, że Radusław bronił tego, bo to nie bronił siebie prywatnie, tylko sprawy, którą reprezentował i to były ataki nie tyle w niego, co w jego sprawę. Więc to trzeba umieć to rozróżnić, ale żeby w ogóle to rozważać i czasami pójść na cierpienie, a nie oko za oko, to trzeba mieć w sobie jakieś elementy miłości bezinteresowne i nad nią pracować. Jak komuś na to nie stać, to się nie nadaje w ogóle do poświęcenia. Jakby będzie zawsze tylko z punktu widzenia sprawiedliwości, no to on będzie bardzo często narażał prawo Pana na szwank. i będzie się to Panu nie podobało. Pamiętamy słowa Pawła, który skarcił braci za to, że do sądów świeckich szli? Jak ich w pewnym miejscu, prawda, w liście chyba tam do Koryntów napisał, że nie ma wśród was ani jednego mądrego, żebyście się tam pogodzili, tylko do sądów świeckich idziecie. Wy, którzy kiedyś będziecie sędziami ludzkości, nie potraficie sami w swoim gronie tych spraw załatwić? To, o czym w tej chwili mówię, czyli dwa poziomy, sprawiedliwość i ta miłość, można bardzo ładnie także porównać do naczynia. Jeżeli mamy naczynie, które to szklankę, do którego chcemy nalać wodę, to nalanie tego naczynia po brzegi oznaczałoby sprawiedliwość. A przelewanie tego naczynia dalej, czyli dlanie wody, gdy ono już osiągnęło brzegi, byłoby miłością bezinteresowną. Czyli widzimy, to bardzo ładnie pokazuje. Jeżeli chcemy wejść w sferę miłości bezinteresownej i tutaj działać, to powinniśmy wypełnić po brzegi wszystkie wymogi sprawiedliwości. Żadnego naruszenia sprawiedliwości nie możemy tolerować u nas, bo Pan nas odrzuci. Bo to jest tak, jakbyśmy tak, mamy braki w sprawiedliwości, czyli postępujemy niesprawiedliwie wobec bliźniego, wszystko jedno, nawet światowego człowieka. Gwałcimy sprawiedliwość gdzieś w naszym życiu, czyli nasza szklanka jest wypełniona do połowy tylko, bo, a połowy brak z tej sprawiedliwości, powiedzmy, a my chcemy działać w poziomie, w sferze miłości bezinteresowej. Jak można przelać szklankę wodą, która ma tylko pół cieczy w sobie? Jak dolejemy tam coś, to wcale się nie przeleje. A niektórzy właśnie chcieliby z nas postępować jako pełni miłosierni i poświęceni, a mają uchybienia na sprawiedliwości. Bóg czegoś takiego nie toleruje. Bez uprzedniego zaspokojenia wymogów sprawiedliwości nie mamy prawa kontynuować naszego poświęcenia. Nasz Pan powiedział o tym obok naszego tekstu podstawowego. Czyli zajrzyjmy ponownie do Mateusza 5, werset 23-24. Czyli zaraz następne po tym 5:22, który naszym jest tematem wyjściowym. To też jest, prawda, wymowne, że nasz Pan tutaj się jak gdyby rozgadał na ten temat i te same myśli poruszał, bo to wszystko jest powiązane. Czyli Mateusz 5:23-24, dwa kolejne wersety. Jeśli byś więc, nawet mówi, jeśli byś więc, czyli jak potem mówił o tym gniewaniu się na brata, o tym raka, o moros, o tych karach, to potem mówi, jeśli byś więc składł dar swój na ołtarzu i tam byś wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, co Pan miał na myśli, ma coś przeciwko tobie, bo naruszyłeś sprawiedliwość wobec niego, zawiniłeś, postąpiłeś wobec niego nie tak, jak powinieneś. Masz na koncie uchybienia wobec sprawiedliwości i ten brat ma do ciebie słuszny żal o to coś. To, co masz zrobić, zostaw tam dar swój, w tym miejscu, gdzie sobie o tym przypomnisz. Odejdź i najpierw pnę się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Jeżeli mamy naruszenia sprawiedliwości, a kontynuujemy nasze niby poświęcone życie, no to narażamy się na poważne konsekwencje. W takim stanie nawet się nadajemy do obchodzenia pamiątki. Nam tu cytat z Stronicy Prawdy 285 polskiej. Niech nic nas nie powstrzyma od obchodzenia tego święta. Pamiątki, żeby przystąpić raz w roku do pamiątki. Ani grzech, ani oziębłość, ani kłopoty, ani poczucie niegodności. Wyznawajcie Panu swoje grzechy i niedociągnięcia. On chętnie wam je przebaczy przez Jezusa. I teraz zauważmy kolejne zdanie. Idźcie do waszych braci i innych, których mogliście skrzywdzić i naprawcie sprawy. A potem jedźcie i pijcie, ucztujcie. Idźcie do waszych braci i innych, których mogliście skrzywdzić i naprawcie sprawy. Jeżeli ktoś z nas tego nie czyni, prawda, a jest na próbie do jakiegoś życia, no to wiadomo, traci życie, tak jak nowe stworzenia. Oni byli na próbie do życia, jak tak postępowali, tracili życie, która śmierć ich czekała. Jeżeli nie jesteśmy w tym życiu na próbie do życia, bo jesteśmy tylko z klasy młodocianych godnych czy obozu Epifanii i tak postępujemy w ten sposób, to też tracimy nasze poświęcenie. Oczywiście nie idziemy na wtórną śmierć, bo nie byliśmy na próbie do życia. Zasługa naszego Pana nie została jeszcze za nas wykorzystana, bo jak wiemy, tak zwanym usprawiedliwieniu tymczasowym nie ma przypisania zasługi naszego Pana. Pana jeszcze, dlatego też nasz Pan wciąż za nas umarł i mamy prawo z tego odpuku pokorzystać, ale przegrywamy nasze poświęcenie w tej chwili. Wypadamy z tej klasy czystej i wracamy do świata. Jeżeli ktoś nie jest w tym życiu na żadnej próbie, tak jak większość tego świata nie jest na żadnej próbie, nawet do klasy, prawda, już nie mówiąc sobie na próbie do życia, to i tak w jego tysiąclecia odpowiedzą za takie grzechy proporcjonalnie do stopnia świadomości, jaką mieli w trakcie ich popełniania. Pamiętamy słowa naszego Pana? Z każdego próżnego słowa, które ludzie by mówili, zdadzą liczbę, zdadzą rachunek w dzień sądu. Bo każde próżne słowo, czyli słowo nieodpowiednie, grzeszne, a jeszcze bardziej czyn takowy, zostawia ślad w charakterze. Jak ludzie wrócą z takimi charakterami, po tylu słowach i czynach nieodpowiednich, to ich charaktery będą w stanie wymagać ogromnej pracy. A ta ogromna praca to ogromne cierpienie. To nie będzie taka praca, że pójdzie przyjemnie, będzie sobie w słoneczku pracował i wszystko będzie mu rosło. To będzie laska żelazna, która za każdą próbę powtórzenia słowa z tego życia lub czynu z tego życia będzie go biła. A reakcja człowieka na to, jak go biją, każdy wie, jaka jest. Lubimy się buntować. Nie podoba się, jak nas biją. No i tam się też nie będzie podobało ludziom. A laska będzie biła, jeśli ktoś będzie buntował, to ona będzie go biła jeszcze mocniej. I stąd wszyscy odpowiedzą za naruszenie sprawiedliwości stosownie do stopnia świadomości, jaką mieli. Pamiętajmy, że najgorsze jest mówienie o bracie, o bliźnim w sposób, który podważa jej serce, charakter, relacje z Bogiem. Czyli to, co właśnie ten morbs, tak? Nie jest w harmonii, traci ducha, albo już nie ma ducha, Pan go ukarał, Pan go ukaże, rozpędzi go na cztery wiatry. Skąd my to możemy wszystko wiedzieć o takich rzeczach? Wszyscy mamy tendencję dostrzegać grzech zbyt późno, gdy dojrzeją jego śmiertelne owoce w postaci jakiejś kradzieży, cudzołóstwa, morderstwa, obmowy czy cokolwiek. Nasz Pan zwraca uwagę na ducha boskiego prawa, nie na samą literę, tylko na ducha, zanim dojdzie do pogwałcenia litery, w sercu człowieka dochodzi do naruszenia ducha boskiego, do boskiej sprawiedliwości. Nawet świat to dostrzega, prawda? Minister Gowin, jak powiedział, ma w nosie literę, ducha przestrzega przepisów. No i ogólnie nie powiedział nic niewłaściwego. W związku z tym, że prawo świeckie jest niedoskonałe, to czasami podejście jest właściwe. Bo w boskim prawie, które jest doskonałe, to nie będzie problemu, że litera i duch to będą dwie różne rzeczy. Ale w prawie człowieka czasami tak bywa, że lepiej nie posłuchać litery, a ducha. Chociaż ja nie mówię, że dotyczy to tego przypadku, ale zasada nie jest zasadą oderwaną od sensu w obecnych warunkach. Potrzebujemy wnętrznej sprawiedliwości, boskiego prawa wypisanego tutaj na naszym sercu, bez której nie ma wiecznego życia na żadnym poziomie. Dlatego mamy powiedziane, że nowe przymierze co zrobi? Wypisze chyba Jeremiasz, tak? Jeremiasz 31, od 31 do 33 mówi o wypisywaniu boskiego prawa na sercu człowieka. Bo jak boskie prawo będzie wypisane na sercu człowieka, to mu nie pozwoli źle mówić, ani źle czynić, bo będziemy, w środku będzie miał to prawo, które będzie decydowało o tym, co on mówi i co on czyni. Potrzebna nam jest sprawiedliwość, która jest bardziej obfita od sprawiedliwości faryzeuszy. I znowu Mateusz 5,20. Te okolice, zobaczmy, 5,22, 23,24, teraz Mateusz 5,20. Cofamy się nieco wyżej. I nasz Pan mówi do swoich apostołów, czyli do nas, do swoich uczniów, powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, większa, obfitsza, niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Na czym polegała sprawiedliwość faryzeusza? I nasza musi być bardziej obfita, jak nie, to cienko z nami. Sprawiedliwość faryzeusza to sprawiedliwość tylko zewnętrzna, świętoszkowata postawa pozorowanej pobożności i prawości, której często towarzyszą publiczne manifestacje jej na zewnątrz, tak? Długie modlitwy, żeby być najlepiej na ulicach, żeby być widzianym, jałmużna dawana w świetle reflektorów, kamery nagrywają, jacy oni są pobożni, jacy oni są dobrzy, jak bardzo miłują bliźniego, nieprzyjaciół. To także deklaracje o tym, jak się bliźniego miłuje, ale tylko deklaracje, bo jak już jest, jak przychodzi co do czynów, to działają na szkodę tego bliźniego. Robienie czegoś po to, żeby być widzianym przez innych. Ci, którzy dużo o miłości, zwykle jej nie czynią, dlatego dużo mówią, bo tak chcą odwrócić uwagę. Ci, którzy postępują zgodnie z miłością, to się nie chwalą, że wszystkich kochają, bo nie muszą tego czynić, prawda? Bo ich całe życie. Mówią najwięcej ci, którzy właśnie tego zwykle nie robią, chociaż sobie zrekompensują często mówieniem o tym. W sercu knucie jest zdrada, sztylet w ręku za plecami, ale mówi o miłości bliźniego. Faryzeusze zabili naszego Pana nie tyle z powodu nauk, jakie on głosił. Jemu to nie chodziło o nauki, że on głosił jakieś nauki, które się nie podobały, albo które oni uważali za nieprawdziwe. Oni nie tyle zabili naszego Pana z powodu nauk, jakie on głosił, co z powodu zagrożenia, jakie nasz Pan stanowił dla ich urzędu i pozycji w narodzie żydowskim. To był główny powód ich. Oni się bali, że jak dalej pójdzie, to oni stracą uznanie w oczach ludzi. I ludzie będą chodzili bardziej za naszym Panem niż za ich naukami, że w końcu nie będą mieli żadnego uznania i urzędy swoje potracą. Tym się właśnie różnili faryzeusze od Pawła. Paweł też zabijał chrześcijan, tak jak faryzeusze zabijali naszego Pawła i niektórych apostołów. Ale Paweł zabijał w obronie zakonu. Bo Paweł naprawdę wierzył, że naśladowcy naszego Pana sprzeciwiają Mojżeszowi i zakonowi. A zakon każdego, kto by się sprzeciwiał mu, uważał godnego za śmierć. do śmierci. Wobec tego Paweł, nie rozpoznawszy, że nasz Pan wypełnił to, co zakon opisywał o przyjściu Mesjasza i że nie jest wrogiem zakonu, tylko jego wypełnieniem, no uznał za właściwe mordować tych, którzy tak wili, tak postępowali. I zauważył, w przypadku Pawła Bóg cudownie zainterweniował. Pomógł mu zrozumieć błąd jego umysłu. Bo w przypadku Pawła był to błąd umysłu. On się nie zorientował, nie poznał, że nasz Pan jest wypełnieniem tego, co mówił stary zakon. Z gorliwości dla zakonu mordował, prześladował tych, którzy według jego zdania nie postępowali zgodnie z tym zakonem. Natomiast faryzeuszy nasz Pan pozostawił samym sobie. Ze znakiem zapytania co do ich losu w wieku tysiąclecia, bo Pan im powiedział, jakże ujdziecie ognia gehenny. Czyli dał znak zapytania, czy wy sobie poradzicie w tysiącleciu, przy waszej postawie, jaką wyznajecie, przy tej waszej zewnętrznej faryzejskiej sprawiedliwości, czy wy sobie dacie radę w wieku tysiąclecia. Problem Pawła to był problem błąd umysłu, problem faryzeuszy był o wiele głębszy, serca. Jaki błąd Panu lepiej będzie wyleczyć kiedykolwiek i w tym życiu i w wieku tysiąclecia? Błąd umysłu, chyba każdy się zgodzi. Bo ci, którzy błądzą w umyśle, znaczy im, a mają prawe serce, tylko coś źle rozumieją i zgodnie z tym złym rozumieniem postępują, no to powie człowieku, pomyliłeś się, prawda jest taka. On poczyta, powie, o tak, rzeczywiście, to przepraszam, że się pomyliłem, ja myślę inaczej. Dziękuję i od tego dnia już jest innym człowiekiem. Ale jak ktoś ma złe serce, to wyleczyć mu złe serce, to nie damy mu żadnego prawdy, żeby sobie poczytał. On ma złe emocje, on ma złą wolę. Jemu prawo, on będzie prawdę czytał i będzie kombinował, jak ją wykręcić, żeby napasować do tego, co on chce, bo jemu się nie będzie podobało. Złe serce wyleczyć to jest ogromne trudności. Dlatego faryzeusze, którzy mieli złą postawę w swoim, nasz Pan ją widział. On umiał czytać serca, więc dlatego mógł powiedzieć, jakże ujdziecie ognia gehenny. Tyle w temacie sądy wieku tysiąclecia, które były wyjaśnieniem słów naszego Pana, ale ja Wam mówię, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez powodu, będzie podległy sądowi. W wieku tysiąclecia w tej chwili nasz Pan ten sąd wykonuje wobec ludu Bożego również, tylko nie ma specjalnych instytucji, nie ma godnych, którzy by tym zajmowali. Nasz Pan oddziałuje w życiu każdego z nas indywidualnie, bo jak pamiętamy, niektórzy przychodzą w swój sąd w tym życiu, a niektórzy po śmierci. Jest taki tekst gdzieś tam, że grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i uprzedzają na sąd, przed sądem, czyli są przed śmiercią w tym życiu są rozpatrywane, a w przypadku niektórych, czyli większości rodzaju ludzkiego, idą z tyłu ich grzechy. Idą z tyłu, czyli będą rozstrzygnięte po śmierci. Chyba na miś Galatów, czy gdzieś tam, nie mam tylko tutaj wypisanego. I więc dzieli ludzkość z tego punktu widzenia na dwie części. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są sądzone, to są właśnie grzechy ludu Bożego, który stają na sądzie w tym życiu. Czy to takim sądzie już można powiedzieć życia wiecznego, czy do miejsca w danej klasie, to nie ma znaczenia. Jest to pewny rodzaj sądu, żeby się zakwalifikować tu lub tu. Natomiast grzechy większości ludzkości będą rozstrzygane po ich śmierci. Odpowiedzą w wieku tysiąclecia, no bo oni nie są na sądzie w tej chwili. Bóg się nimi póki co nie zajmuje. I dla nich będą szczególnie te sądy. Ale to samo, tylko bez tych instytucji, o których tu mówiliśmy, Bóg wobec każdego z nas robi w tej chwili. Pamiętajmy, żebyśmy nie gwałcili sprawiedliwości, a jak to nam się zdarzy, żebyśmy niezwłocznie to naprawiali. Bo kontynuowanie poświęcenia, czyli sfery miłości bezinteresownej, przy jednoczesnym naruszeniu sprawiedliwości i pozostawieniu jej bez naprawienia, jest obrzydliwością w oczach Pana. Zatrzymuje nasze poświęcenie i od tej pory nasze poświęcenie nie jest zmowane, więc nie ma co się, że tak powiem, męczyć w poświęceniu, jeżeli naruszyliśmy sprawiedliwość. Wróćmy do momentu naruszenia sprawiedliwości, usujmy tę sprawę, naprawmy tę sprawę, chociażby przez pokutę i wyznanie Bogiem, jeżeli tego człowieka już nie ma, bo na przykład umarł, wobec którego zawiniliśmy, no to Pan też to rozumie, ale jeżeli tego żyje, to także i z tym żyjącym sprawę trzeba załatwić i kontynuujmy spokojnie nasze poświęcenie, które będzie przyjęte przez Boga. Tyle w moim temacie o sądach wieku tysiąclecia. Życzę braterstwu błogosławieństwa i z tego i z poprzedniego tematu. Również dziękuję za uwagę. Dziękuję.